Witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na nasze dwugodzinne spotkanie. Goście w studiu, Kaja Godek, Fundacja PRO, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Juliusz Gałkowski, publicysta portalu areopag21.pl, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwa.
Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o konwencji Rady Europy. W najbliższym czasie polski parlament będzie podejmował decyzję w sprawie ratyfikacji konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. To cały czas się przesuwa gdzieś w czasie. Teraz ten najbliższy termin to termin październikowy. Czy faktycznie ta konwencja chroni kobiety? Czy ta konwencja faktycznie jest nam potrzebna? Zanim oddam Wam głos, to chciałbym poprosić Weronikę Zagułę, która również jest w naszym studiu, jest wydawcą programu. Witam się serdecznie.
Dzień dobry.
O to, abyś trochę przybliżyła nam z tego całego galimatiasu informacyjnego, który się od jakiegoś czasu przetacza przez nasze głowy, żebyś wyłuszczyła te opinie, które są najbardziej charakterystyczne z jednej i z drugiej strony.
Dobrze, że nie powiedziałeś, że te opinie, które są najpoważniejsze, bo to, co jawi się moim oczom i to, co Państwo za chwilę usłyszą, to może być wręcz traktowane jako żart, chociaż sprawa jest poważna, bo przecież rozmawiamy o przemocy. Przy takiej burzliwej pierwszej dyskusji w Sejmie podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o dostosowaniu dokumentu, czyli tejże konwencji, do prawa, które mamy w Konstytucji RP, czyli żeby ona nie wchodziła w kolidację z Konstytucją. No i Andrzej Dera z Solidarnej Polski w wywiadzie dla tygodnika Idziemy powiedział, że to właśnie jest najważniejsze, żeby ta konstytucja była ponad konwencją i żeby pewne przepisy, które z konstytucją się nie zgadzają, w tej konwencji się nie pojawiły, w tej polskiej konwencji ratyfikowanej przez Polskę. No i się zaczęło. Dlaczego to takie ważne? No Wanda Nowicka tłumaczy, że właśnie ma być odwrotnie, dlatego że niektórzy ministrowie, tak jak zdymisjonowany Michał Królikowski, mogliby sobie konstytucję źle interpretować. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że właśnie trzeba konstytucję w jakiś sposób dostosować do tejże konwencji. Posłanka Pawłowicz mówi o koniu trojańskim gender. Nasz dziennik pisze o przemocowej konwencji. Solidarna Polska zapewnia, że ideologia gender się nie przyjęła, nie przyjmie, chociaż środki na to idą wielkie. Kościół, słowami rzecznika episkopatu Józefa Klocha, mówi, że Kościół jest przeciwny przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, ale nie może zaakceptować redefiniowania pojęcia płci, małżeństwa i rodziny. Wy wyjaśnijcie, o co chodzi z tym redefiniowaniem, a ja jeszcze cytat najładniejszy. Jest to cytat z tej strony niewierzącej. Jezus byłby za ratyfikacją. To profesor Magdalena Środa. Dobry kontakt z górą, trzeba przyznać. Bo ja dokładnie nie wiem, co Jezus na ten temat mówi.
Wystarczy Ewangelię poczytać.
Pojawiają się też głosy, że ta ratyfikacja jest nam potrzeba. Na już widać jej zbliżające się jej dobrej skutki, dlatego że ścigane przestępstwo jest przeciwko wolności seksualnej, nie jest już uzależnione od wniosku ofiary. No a jeżeli ratyfikujemy konwencję, to na przykład jeżeli ktoś ma zakaz zbliżania się do danej osoby, to on nie będzie obowiązywał tylko w Polsce, no ale też w Wielkiej Brytanii. No i teraz właśnie już pytanie, dlaczego skoro to ma nas tak chronić, skoro Jezus był za ratyfikacją tam w pierwszym wieku naszej ery, no to dlaczego tak bardzo środowiska konserwatywne mówią zdecydowane nie i dlaczego nazywane jest to nagonką prawicową?
No właśnie, czy faktycznie ta konwencja chroni kobiety, pani Kajo?
Tytuł tej konwencji jest zwodzeniem ludzi. Ta konwencja tak naprawdę, jeśli spojrzeć w treść, jeśli spojrzeć na to, w jaki sposób można realizować jej przepisy, oraz jeśli spojrzeć na to, w jaki sposób te przepisy są realizowane w krajach, które podobne przepisy przyjęły, to jest konwencja proprzemocowa. I to jest konwencja, która spowoduje w dużym stopniu krzywdzenie kobiet w różny sposób. Jest na przykład, jeśli chodzi o te gwałty, jest na przykład tutaj takie założenie w tej konwencji, że przestępstwa przeciwko wolności seksualnej mają być ścigane niezależnie od tego, czy ofiara sobie tego życzy, czy sobie tego nie życzy. Tak naprawdę taki przepis w Polsce już wszedł w życie, tak? Ale to jest przepis niedobry. Wiele osób protestuje przeciwko temu. Przyjęcie tej konwencji spowoduje, że cofnięcie tego przepisu będzie niemożliwe. I jaka jest sytuacja? Kobieta, która jest zgwałcona, no, do pewnego momentu mogła decydować o tym, czy będzie szła na współpracę z organami ścigania, czy będzie na przykład składała zeznania, czy ona w ogóle życzy sobie wracania do tej sytuacji i prowadzenia tego postępowania. W tej chwili nie może o tym decydować. I w sytuacji, kiedy no, w dalszym ciągu nie może się pozbierać z traumy, może być na przykład ukarana za odmowę składania zeznań.
Ale bardzo często tak, że bywało, że te kobiety były lekceważone przez organa ścigania. Ten, podejrzewam, że za tym przepisem stoi właśnie ta troska o te kobiety, które skarżyły się wielokrotnie na to, że zgłaszając gwałt, stykały się, obijały się o mur.
Okej, tylko teraz pytanie, na kogo wobec tego kierujemy przymus? Czy kierujemy na organy ścigania, czy kierujemy na kobietę? Bo przepisy, które mamy obecnie i które, których nie będzie można cofnąć, jeżeli konwencja zostanie ratyfikowana, a dobrze by było jednak odwrócić ten trend, powodują, że ten przymus kieruje się na kobietę. To nie jest dobra droga, tak? Jeżeli widzimy, że organy ścigania nie realizują swoich obowiązków wobec kobiet, no to działajmy z organami ścigania.
No a teraz jest taka sytuacja, że po prostu policjant nie robi łaski, tylko musi się zająć tą sprawą.
Ale do tego nie są potrzebne przepisy, które zmuszają kobietę do składania zeznań, tak? Jeżeli kobieta życzy sobie tego, bo jakby o co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby w sytuacji gwałtu bardziej chronić ofiarę niż naciskać na ściganie przestępcy. Oczywiście należy ścigać przestępcy, ale należy szanować również ofiarę. A to są przestępstwa na tyle specyficzne, że naprawdę część ofiar może po prostu nie życzyć sobie wracania do tego składania.
Ale myśli pani, że może być taka sytuacja, że jeżeli kobieta zostanie skrzywdzona, to nie będzie chciała, aby ten sprawca poniósł
to nawet nie jest to, że ja to myślę. To nawet nie jest to, że ja to myślę. Osoby, które zajmują się kobietami zgwałconymi, mówią, że wielokrotnie jest tak, że te osoby po takim przeżyciu nie chcą do tego wracać i wolą, żeby nie
no
było...
Tak, ale z takiego ludzkiego punktu widzenia, tak logicznie rzecz ujmując, sprawca tak ohydnego czynu powinien ponieść konsekwencje.
Tak, i ja się z tym zgadzam. Natomiast zgadzam się również z tym, że powinno się kobiety traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo, a ta konwencja traktuje kobiety przedmiotowo w tej sytuacji.
Znaczy, tu jest problem przepisu dotyczącego obowiązkowego lub nieobowiązkowego, czyli chodzi o powództwo ofiary gwałtu, to jest jeszcze, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Otóż w poprzednim systemie, w systemie, kiedy nie było to obligatoryjne ściganie bez wniosku ofiary, istniała możliwość powrotu do tego problemu po jakimś czasie. Mhm. Bo pytałeś się, kobieta może nie chcieć. Kobieta chce tego ścigania, zapewne większość, natomiast trzeba dać jej czas.
Może to nie jest, być gotowa,
właśnie,
o to chodzi.
Właśnie, mhm. To jest jakiś czas. Na przykład sytuacja jest taka, że to jest kwestia na przykład jak długo by się to przestępstwo przedawniało. Można by na przykład zastosować taki manewr, że wydłużamy okres przedawnienia, albo w ogóle likwidujemy przedawnienie tego przestępstwa, bo to jest straszne przestępstwo. Mhm. Tym bardziej, że przeważni gwałciciele to są zbrodniarze seryjni, przestępcy seryjni. To nie jest bardzo rzadko jednorazowo.
Słowo, no nie wyobrażam sobie ścigania takiego przestępcy, nie wiem, po roku czy po dwóch.
Znaczy,
ponieważ szanse na znalezienie go są po prostu, zmniejszają się z miesiąca na miesiąc.
Właśnie problem polega na tym, w ogóle problem z przemocą wobec kobiet, wobec dzieci też, to jest też tak, że to nie, najczęściej to nie są ludzie, którzy gdzieś pojawiają się, spadają z nieba. To rzeczywiście jest bardzo często, są to ludzie znani i problem raczej rzeczywiście w Polsce dotyczył tego, że organy ścigania nie współpracowały w właściwy sposób z ofiarami. Ja nawet nie chcę powiedzieć, że nie dość gorliwie, bo to nie w tym rzecz.
Tak.
Nasi policjanci przez długie lata, przepraszam, jesteśmy ciągle obciążeni ogromnym dziedzictwem PRL-owskim, nie byli nauczeni, jak rozmawiać z kobietami. Co więcej, często ofiary mówiły bardzo ciekawą rzecz, że kobiety w policji, które były kierowane do nich, też nie miały. Nie wykazywały ani empatii, ani nie było podstawowego przeszkolenia, jak to zrobić. Więc ja bym zwracał uwagę na ten problem, że rzeczywiście poważny problem jaki jest, należy rozwiązywać też oddolnie, czyli zastanowić się, w jaki sposób takie problemy rozwiązywać. Ale też wydaje mi się, że bardzo niedobrą rzeczą by było, a czasami jak słucham, zwłaszcza no niestety takiej bliższej nawet mi stronie, tej prawicowej, tak nazwijmy, w tym zacietrzewieniu jak gdyby też rozmywa się podstawowy problem, bo szczerze mówiąc, my tutaj mówimy, że konwencja może mieć taki czy inny wpływ, natomiast niedobrze by było, gdybyśmy jednocześnie zaczęli mówić, w ogóle nie ma problemu, że w Polsce w ogóle przemoc to jest marginalna, drobiazgowa i tak dalej. Tego też nie należy.
Znaczy tak, bo jedno musimy sobie powiedzieć, że osoby, które protestują przeciwko tej konwencji, nie protestują przeciwko chronieniu kobiet, tak? To troszeczkę tak się teraz ułożyła ta dyskusja publiczna, że ludzie myślą sobie tak, no tak, albo możemy lepiej chronić kobiety i przy okazji wpuścić do Polski gender, albo możemy machnąć ręką, wpuścić ten gender, ale za to kobiety będą lepiej chronione. Absolutnie nie, to jest bzdura. Tak? To tak naprawdę jakby największym problemem tej konwencji, bo my teraz tutaj zaczęliśmy od rozmowy o jakimś wybranym problemie, ale największym problemem tej konwencji jest wprowadzenie do polskiego prawa pojęcia płci społeczno-kulturowej, czyli tego właśnie pojęcia gender. To jest pojęcie, które na pierwszy rzut oka wydaje się takim słusznym założeniem. Jesteśmy równi, mamy mieć na przykład, nie wiem, równe pensje, tak? Mamy mieć płacone tak samo za podobną pracę. Ale jak popatrzymy na kraje, które przyjęły te rozwiązania oparte na gender, to zobaczymy, że to jest tak naprawdę wielka krzywda dla kobiet. I takie dwa skrajne przykłady przychodzą mi do głowy. Skrajne, ale tak naprawdę one są konsekwencją przyjęcia założenia, że płeć jest konstruktem społeczno-kulturowym. W Kanadzie dwie lesbijki wychowujące chłopca wymyśliły sobie, że ten chłopiec jest dziewczynką i zmusiły całą szkołę do stosowania się do tego, co one sobie wymyśliły. Między innymi koleżanki tego chłopca z klasy w pierwszej klasie szkoły podstawowej są zmuszane do chodzenia razem z nim do toalety. No, to jest przemoc wobec tych dziewczynek. Tak? One chodzą do toalety razem z kolegą z klasy. One się wstydzą, one tego nie chcą. Cała szkoła jest steroryzowana. Nie można nic powiedzieć, dlatego że jest poprawność polityczna i jest gender. I ten chłopiec ma prawo czuć się dziewczynką, jego dwie matki mają prawo uważać go za dziewczynkę.
Ale pytanie, czy on się czuje właśnie, czy to jest po prostu
Świetne pytanie, a jeżeli się czuje dziewczynką chłopiec sześcioletni, to też pytanie, czy możemy, że tak powiem, zaakceptować to i w taki sposób go traktować, tak? No bo dzieci są dziećmi, tak? Różne rzeczy. No nie wiem, mój syn uważa, że jest smokiem. Tak? I co, ja mam go zacząć traktować jak smoka, tak? No więc to jest jeden przykład. A drugi przykład, niedawno w lidze MMA, taki sport walki w Stanach Zjednoczonych, transseksualista, który uważa się za kobietę, w trakcie dwuminutowej walki zmasakrował swoją rywalkę. Jej założono 7 szwów, ma pękniętą kość czaszki, ma wstrząs mózgu. To była walka według gender dwóch kobiet, tak? No ale widzimy, co się stało, tak? Znaczy ten gender, który ma chronić kobiety przed przemocą, doprowadza do takich przypadków, kiedy transseksualista masakruje 2 minuty kobietę.
Postawmy teraz kropkę, ale wracamy do tej rozmowy dosłownie za chwilę.
Racje plus negacje w Radiu Plus.